Jeszcze raz Was witam. No już pewnie wiecie, że będziemy przerabiać temat obudzić sakrament małżeństwa, czyli trzeba sobie zadać pytanie, co zrobić, żeby ten sakrament żył, żeby ten sakrament wydawał swoje owoce. W Kościele no, z racji może takiej wrażliwości, żeby liturgicznej i prawnej bardzo często zwracamy uwagę na ważność sakramentu małżeństwa i z tego powodu no, precyzyjnie się bada, czy właśnie małżeństwo było ważnie zawarte, potem się czasami zastanawia, czy rzeczywiście było, czy że trzeba stwierdzić nieważność. Na to, i wtedy właśnie jak się myśli w tej perspektywie, a jeszcze do tego dochodzą takie pewne lęki księży, żeby nie wiem, było wszystko z strony formalnej dobrze powiedziane, żeby właśnie znowu ktoś nie zarzucił potem, że zabrakło jakiegoś elementu właśnie do ważności małżeństwa potrzebnego. I właśnie ten akcent na ważność, on przesłania nam akcent na owocność, czyli potem nie pytamy się, no, jakie są warunki konieczne, co trzeba zrobić, żeby sakrament małżeństwa żył, żeby to nie był taki sakrament martwy, właśnie nieobudzony, przyjęty i potem właściwie nie wiadomo, jak on działa i nie wiadomo, jakie ma owoce przynosić, albo właśnie widzi się, że właściwie żadnych owoców nie przynosi, że te małżeństwa, które przyjęły sakrament małżeństwa, są no, takie same jak te, które nie przyjęły, albo jeszcze gorsze, albo jak się rozwodzą, to się rozwodzą tak samo często. No więc gdzie jest ta łaska sakramentu małżeństwa, która, można powiedzieć, no teoretycznie powinna działać i powinna przynosić owoce. I tutaj też od razu nam chodzi jakieś myślenie takie gdzieś bardziej może magiczne, że właśnie sakramenty, skoro Chrystus działa w nich swoją mocą, to zawsze jakiś owoc przyniosą i zmienią człowieka właśnie, czyli no, są skuteczne same z siebie, no to też nie jest prawdziwe stanowisko. Jeszcze może gdzieś przyjdzie moment, żeby właśnie więcej się zastanowić nad w ogóle samym sakramentem, czym on jest. No i wtedy właśnie oczekujemy też jakichś owoców, tylko że ich nie widzimy. Więc cały czas jest właśnie pytanie, jakie są te owoce, a żeby na to pytanie odpowiedzieć, to też trzeba dobrze zrozumieć samą wyjątkowość sakramentu małżeństwa, czyli co Chrystus takiego szczególnego robi w waszym życiu, jak właśnie ten sakrament przyjmujecie i w jaki sposób wyjątkowy jest obecny właśnie w życiu małżonków, czy w waszym życiu, jako właśnie ten, który naprawdę rzeczywiście działa skutecznie i przemienia małżonków. Tylko właśnie jest pytanie, w jakim kierunku przemienia, co chce zrobić, jaki jest cel działania właśnie tej konkretnej łaski. Właśnie, żeby to wszystko sobie uporządkować, to właśnie ten czas spędzimy razem, czyli tak trochę będzie może rekolekcyjnie, no bo to są jakaś refleksja potrzebna dla waszego życia osobistego, bo pytanie jest, jak myślicie właśnie jako małżonkowie, ale też i trochę tak wyjdzie nam duszpasterstwo, pastoralnie, szkoleniowo, czyli jak myślicie jako doradcy i właśnie, no bo to w sumie możemy zacząć od naszego myślenia, tą całą przemianę i całą drogę odkrywania sakramentu małżeństwa. I właśnie tak, żeby uporządkować ten temat, to zanim dojdę do sakramentu małżeństwa, to trzeba przede wszystkim zrozumieć samo małżeństwo i dlatego tutaj na początek bym chciał wprowadzić takie pojęcie małżeństwa naturalnego. Bo to jest bardzo ważne, dlatego że my jako już tacy zakorzenieni w Kościele, no bardziej myślimy w kategoriach sakramentalnych, a więc pytamy się, macie sakrament, nie macie, będziecie mieli, znaczy po prostu uznajemy, że wszyscy ten sakrament mają, przynajmniej w tym kręgu, w którym się spotykamy, kościelnym. I jakby jest oczywiste, że sakrament się ma albo się powinno mieć i z tej perspektywy właśnie potem patrzymy się na ludzi, jak go nie mają, też jako doradcy w ten sposób myślicie i właśnie może nam umknąć po prostu małżeństwo, po prostu jako małżeństwo, właśnie takie bez sakramentu, które właśnie trzeba by najpierw zobaczyć, ale też zobaczyć po to, żeby potem lepiej zobaczyć, czym się różni w sumie małżeństwo sakramentalne właśnie od tego małżeństwa naturalnego, tak go nazwijmy. Czyli po prostu małżeństwo naturalne to jest małżeństwo ludzi, którzy no, budują swój związek na swoim potencjale, czyli po prostu mają jakiś zasób, swoją osobowość, może miejmy nadzieję, że w miarę zdrową, swój jakiś pomysł na życie, na małżeństwo, pewne intuicje, jak małżeństwo ma wyglądać, wzorce, intuicje nawet w takim znaczeniu, że na przykład rodzice się rozwiedli, ale właśnie młodzi mówią, my już błędów rodziców nie popełnimy. Nam się uda, my się kochamy, my będziemy już mądrzej budować nasz związek, będziemy się bardziej starać, nie dopuścimy do takiego konfliktu, jaki się pojawił u rodziców. Potem oczywiście różnie z tym może być, ale się okazuje, że co pokolenie to jednak nie jest tak, że ludzie marzą o rozwodach, tylko raczej marzą, żeby się właśnie nie rozwieść, i żeby właśnie ten związek nasz się udał, żebyśmy się naprawdę kochali. I to jest jakaś intuicja właśnie miłości, wspólnego życia, wierności, czy właśnie też związku nierozerwalnego, właśnie wyrażonego nie już w języku kościelnym, prawda? My mamy już ten język doprecyzowany, nierozerwalność małżeństwa, tylko właśnie mówią prosto, nam się uda. Znaczy wierzą w to, że można stworzyć małżeństwo, które się nie rozwiedzie, czyli nierozerwalne. I takich intuicji jest dużo. Gdzieś kiedyś spotkałem taką parę i ona była nawet dość taka pobożna i orientowała się w kierunku Kościoła, na mszę chodziła, nawet się spowiadała, ale żyli w związku nieformalnym i ona nawet nie widziała w tym żadnego problemu w sensie grzechu, choć prawda, już jakoś uczestniczyła w życiu Kościoła i to też jest, to pokazuje, że właśnie można o tej przestrzeni małżeńskiej myśleć kompletnie w oderwaniu od życia z Panem Bogiem, czyli pewnie miała jakieś tam grzechy, na zasadzie, prawda, że się tam pokłóciła z kimś, czy oszukała, ale że żyje z mężczyzną, współżyje, razem mieszkają, no to w ogóle było poza jakimś refleksją moralną. No i właśnie taką swoją historię opowiedziała, że w którymś momencie ona chciała, żeby on z nią zawarł małżeństwo, czyli miała świadomość, że to jest taki związek niedookreślony, być może na próbę, ale właśnie nie chciała żyć w takim związku i mu zaproponowała właśnie małżeństwo, żeby już zawrzeć jakiś ślub, już nawet pewnie niekoniecznie myślała w sensie sakramentu, może tylko cywilny, no i mieć dzieci, czyli po prostu założyć rodzinę, że dojrzała do tego i on jej wtedy powiedział, że on nie chce, że jemu jest tak dobrze i dla niej to był taki bardzo głęboki cios, że poczuła się zraniona, odrzucona, że jakby uświadomiła sobie, że on jej nie kocha tak, jakby ona chciała, żeby ją kochał, czyli chciała, żeby on ją kochał taką miłością, żeby powiedział, chcę, żebyś była moją żoną i to by znaczyło dla niej już związek naprawdę wierny i taki właśnie do końca życia i bo może nawet nieświadomie to wyrażony. I, no i on wtedy jak odmówił, no to się ten związek już posypał, już potem nie wiem, czy przetrwał, ale już gdzieś go zdradziła, już tak po prostu jakby poczuła, że to nie jest związek poważny i zaczęła się orientować też na innych mężczyzn, co wcześniej było też dla niej nie do pomyślenia. Czy jakieś zranienie i takie złamanie w niej jakiejś granicy, właśnie dlatego, że on nie chciał wejść w trwały związek. A to pokazuje taką głęboką intuicję w sercu, którą ludzie mają, właśnie, że chcą żyć w wierności, chcą żyć właśnie w takiej miłości, właśnie związanej z trwałym związkiem, z małżeństwem, bo też w takim potem związku, i to na pewno już kobiety, chcą podejmować decyzję o dziecku, wiedzą, że ten partner, czy właśnie już mąż, mnie nie opuści za chwilę, jak dziecko będzie małe. I to jest ta intuicja, która jest pierwotna, która jest w sercu człowieka, czyli właśnie wcale nie trzeba Ewangelii, wcale nie trzeba znać Pana Boga, żeby chcieć kochać, być kochanym, żeby dojść do tego, że w związku małżeńskim powinniśmy być wierni, że chcemy mieć dzieci, prawda? Czyli to, żeby właśnie nie wpaść w taką przesadę, że właśnie gdzieś ludzie niewierzący czy niechrześcijanie, no to już w ogóle tylko jakiś już całkowicie banalizacja życia i życia seksualnego i w ogóle rozumienia małżeństwa, no bo po prostu wejdziemy w skrajności, one nie są zdrowe i potem szarpią nas w duszpasterstwie też potem językowo, czyli właśnie nie jesteśmy w stanie mówić spokojnie wyważone teksty, tylko jakieś skrajne przykłady, które po prostu niby coś sugerują i nikomu nie pomagają. Więc właśnie małżeństwo naturalne to jest właśnie takie małżeństwo oparte na ludzkiej intuicji, no i na pewnych wzorcach, jakie w danym społeczeństwie się pojawiają, właśnie jak ma wyglądać małżeństwo, więc ono będzie różne w różnych kulturach, ale właśnie gdzieś trzeba by szukać wspólnych cech, właśnie takich najbardziej istotnych, które my też w Kościele rozpoznajemy, czyli najczęściej mówimy o tym, że ludzie są zdolni do miłości, czyli do troski o siebie, do stworzenia wspólnoty życia. To by oznaczało, że małżeństwem nie będą związki jakieś patologiczne, gdzie w ogóle ktoś nie jest w stanie relacji zbudować, druga strona go nie interesuje, w żaden sposób nie jest w stanie zrozumieć drugiej osoby, nie jest w stanie słuchać w jakimś takim właśnie znaczeniu już zaburzenia, czy ludzie uwikłani w nałogi, nie wiem, hazardziści nałogowi, którzy tam zaraz pieniądze wspólne gdzieś utopią. Czasami jest tak, że mąż potrafi zadłużyć na 100 tysięcy żonę właśnie, bo zagrał parę razy w kasynie i czy grał długo, tylko parę razy po prostu dobrze przegrał. I to są takie, czyli to ci ludzie są niezdolni, bo z nimi nie można stworzyć wspólnoty życia, czy już jakieś głębokie nałogi seksualne, uwikłanie w pornografię. Teraz miałem na rekolekcjach taką parę, może 3 lata małżeństwa. Ona bardzo ładna dziewczyna, zgrabna. No i po 3 latach już bardzo chciała mieć dziecko i problem zaczął narastać, tylko właśnie ona nie rozumiała do końca samej istoty problemu, bo bardziej właśnie to, że on nie chce z nią współżyć, właśnie przeżywała jako właśnie niemożność poczęcia dziecka, a on w ogóle z nią nie współżył, czy prawie w ogóle nie współżył i przyznał się, że właściwie no, nie jest w stanie z nią współżyć. I okazało się, że on po prostu siedzi na pornografii już całe lata, pewnie już takiej nawet ostrej, i doszedł do takiego momentu, że po prostu normalna, żywa kobieta, nawet taka, z którą ma relacje, nie jest w stanie go podniecić. A że jest na pornografii, się normalnie rozbudza i rozładowuje, a tutaj po prostu no, nie jest w stanie. I sam się przyznał, że mogą być przyjaciółmi. Ona też mówi, bardzo mi się z nim dobrze rozmawia, czyli tak na takim poziomie bycia razem, wspólnego życia, w sensie jakiegoś, prawda, konwersacji i różnego wspierania siebie wzajemnie w różnych sprawach życiowych, to po prostu dobrze się rozumieją i lubią sobą przebywać i chcą przebywać, ale właśnie na poziomie już relacji seksualnej kompletnie był już niezdolny do współżycia. Czyli to już tak głęboko pornografia poszła. Teraz pytanie, jak terapia pomoże, no to może małżeństwo jeszcze no, stanie się właściwie małżeństwem, ale może już nie pomóc, czy się nie wiadomo za ile lat pomoże. No i tu jest pytanie wtedy o właśnie stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa, czyli po prostu, że ten człowiek już tak głęboko jest uwikłany w problemy akurat seksualne, że nie jest w stanie żyć w małżeństwie. Czyli po prostu to jest to, co dla nas też no, ważne, że nie każdy związek formalnie będący małżeństwem, czyli tak my go widzimy z zewnątrz, razem żyją, to są małżeństwem, sakrament wzięli, to są małżeństwem, jest małżeństwem. Właśnie odniesienie jest do tego małżeństwa naturalnego. Czy ci ludzie są w stanie stworzyć małżeństwo naturalne, właśnie ten taki po prostu normalny, zdrowy związek, który ma szansę przetrwania, że jest na tyle jakiejś miłości, empatii, troski, że nie ma jakichś zaburzeń tak poważnych, żeby, bo też przecież zaburzenia mogą być różnego rodzaju, żeby właśnie nie można było stworzyć wspólnoty małżeńskiej. Więc jeżeli właśnie można, no to byłoby to małżeństwo autentyczne, właśnie naturalne. Czyli też chcę powiedzieć przez to, że nie każdy związek mężczyzny i kobiety, nawet już sakramentalnie jakoś no, stworzony, i by się nadawał do definicji małżeństwa. Więc jest punktem wyjścia jest właśnie małżeństwo naturalne, więc ci ludzie po prostu też muszą zakładać wierność, że rozumieć, że małżeństwo jest związkiem wiernym i czy ktoś, kto by nie wiem, zdradzał ciągle, uważał, że to jest normalne i nie próbował zmienić, czy nie byłby w stanie w ogóle zachować wierności, bo i tak bywa, nie jest w stanie stworzyć małżeństwa, nawet tego właśnie naturalnego. No i też otwartość na dzieci, też takie ważne kryterium, już ile jest nieważne, natomiast, że chcą mieć dzieci. I to się okazuje, że też jest problemem. Ja nie wiem, jak w Polsce wygląda sytuacja, ale właśnie czytałem, że we Włoszech 30% par, które żyje razem, z góry deklaruje, że nie będą mieli dzieci. I to nie chodzi tylko, że nie wiem, są wygodni, czyli tak byśmy przyłożyli taką kalkę naszą, trochę egoiści, Tylko na przykład jest tak olbrzymi lęk przed odpowiedzialnością, bo były jakieś badania w tym kierunku tam poczynione, właśnie dlaczego tak się dzieje, że w ogóle nie mają, można powiedzieć, instynktu macierzyńskiego czy ojcowskiego, że są kobiety, mówią, że nie widzą się w roli matek, że te majtki przewijać i z kupyr wycierać, no to po prostu w ogóle jest jakieś bezsensowne zajęcie, które nie pociąga i w ogóle jakieś małe dziecko ich nie wzrusza, żeby chciały czym przytulić, czy w ogóle karmić. No, ten temat jest jakby poza ich zasięgiem. Nie mają w ogóle w tym kierunku żadnych pragnień. I nawet była taka teoria wysnuta przez właśnie no, psychologa właśnie niezwiązanego z Kościołem, że właśnie ci ludzie objawiają taki olbrzymi brak nadziei, że po prostu oni nie widzą przyszłości dla swojego życia. Czyli może jest tak wielki lęk, że i tak się ten związek rozpadnie, albo no, jak te dzieci się urodzą, to potem wszystkie się rozpiją, roznarkotyzują, będzie wojna, wszyscy zginą. Da, że na takiej zasadzie, że po prostu nie warto myśleć długoplanowo, nie warto tracić energii na wychowywanie dzieci, że to po prostu jest bez sensu, że i jakiś jest głęboki smutek, czy niewiara w życie, czy niewiara w udane małżeństwo, czy przyszłość w ogóle. Więc ta przyszłość jest tak ciemna, tak jak depresyjna, że po prostu no, nie chce się w nią inwestować, nie chce się jej tworzyć. Prawda? I to są jakieś już głębsze problemy. Czyli tacy ludzie, tak myślący, oni się łączą na zasadzie właśnie, że jakoś chcę żyć z mężczyzną, z kobietą, chcemy sobie gdzieś pomagać na bieżąco, jakoś mieć z kimś porozmawiać, współżyć seksualnie, ale nie żeby właśnie założyć małżeństwo. I to nie będą małżeństwa. Czyli małżeństwo naturalne to nie jest każdy związek, jaki jest mężczyzny i kobiety, tylko właśnie ten, który spełnia te podstawowe cechy bycia małżeństwem. Więc ci ludzie też właśnie po swojemu sobie kształtują życie, więc nie mają odniesienia do Pana Boga. Jak mają, to jest Bóg w jakimś subiektywnym ich rozumieniu, więc, ale nie mają odniesienia do Chrystusa czy do nauki Kościoła, no bo najczęściej właśnie go nie znają w ogóle i nie są chrześcijanami. I natomiast jest bardzo ważne, czyli właśnie takie małżeństwo, na przykład, no jak uważa, że antykoncepcja akurat służy naszemu związkowi, no to po prostu ją stosują. Tak? Więc mają swoje poglądy i swoje doświadczenie, no i na bazie tego właśnie, jakie mają doświadczenie, jak myślą, tak swoje małżeństwo realizują. Co nie znaczy, się nie kochają, tylko tak rozumieją miłość, tak rozumieją wspólne życie. I po prostu korzystają też z wszystkich propozycji, jakie świat im daje, jeżeli uznają, że są dobre dla ich małżeństwa. I teraz jedna taka ważna rzecz, jak mówimy o małżeństwie naturalnym, to trzeba powiedzieć, że właśnie to małżeństwo, jeżeli spełnia te fundamentalne cechy, to ludzie żyjąc właśnie w takim małżeństwie wypełniają wolę Pana Boga. Czyli nawet można powiedzieć jeszcze ostrzej, że są posłuszni Panu Bogu, bo Pan Bóg dla większości ludzi na świecie przewidział małżeństwo i to jest takie podstawowy sposób życia, jeszcze nie chcę mówić słowa powołanie, podstawowy sposób życia wymyślony przez Pana Boga. Więc ludzie, którzy po prostu chcą realizować swoje życie w małżeństwie, oni po prostu są posłuszni Panu Bogu. I to jest po prostu bardzo, bardzo ważne, bo pozwala nam nie dyskredytować właśnie różnych związków, jakie widzimy, tylko no, trzeba się przypatrywać, czy to rzeczywiście jest małżeństwo. Czasami nie wiadomo do końca, ale z czasem może to się gdzieś ujawnia, jakie, można powiedzieć, po owocach, jak widzimy, jak ci ludzie myślą, czy że są razem ze sobą, rodzą dzieci i jakby upewniamy się, że rzeczywiście te intencje za tym związkiem stojące, czy ich sposób dojrzewania właśnie wskazuje, że można ich śmiało uznać za małżeństwo. No i właśnie ta wierność Panu Bogu. I teraz tutaj dlaczego że oni są wierni Panu Bogu, czy wypełniają wolę Pana Boga? Czyli to znaczy, że małżeństwo samo w sobie jest wartością. Że wcale nie musi być sakramentalne, żeby miało wartość. Właśnie dlaczego? Dlatego, że na początku, jak Bóg stworzył świat, to stworzył właśnie mężczyznę i kobietę, właśnie małżeństwo. Czyli mamy zarejestrowany pomysł Pana Boga, plan Pana Boga, gdzie na szczycie stworzenia jest nie mężczyzna, czy nie sama kobieta, tylko jest para małżeńska. Czyli właśnie, że Bóg od początku widział ludzi w małżeństwie, czyli od początku, czy jeszcze jak Kościoła nie było, a był Bóg, no, więc właśnie można powiedzieć, że wtedy życie było Kościołem w tym znaczeniu, że ci ludzie żyli blisko Pana Boga i kochali się miłością Pana Boga i rozpoznawali Pana Boga w swojej miłości, ale właśnie żyli we wspólnocie i to jest szalenie ważne, a pierwszą wspólnotą w ogóle ze wszystkich wspólnot, no bo właśnie było małżeństwo, bo najpierw małżeństwo, bo to jest rodzina, potem się pojawiło, powiedzmy, plemię, potem naród, państwo i tak dalej, więc ludzie się organizowali w wspólnym życiu, ale u podstaw właśnie całej ludzkości właśnie stoi właśnie małżeństwo, z którego potem wypływa rodzina. I to jest właśnie ten zamysł Pana Boga, który się cały czas realizuje w świecie poprzez małżeństwa, które on stworzy. I też tutaj od razu możemy sięgnąć w już taką głębszą teologię, bo po prostu na samym początku właśnie dlaczego powstało małżeństwo, bo Bóg stwarzał świat na swój obraz. I ten obraz Pana Boga to jest miłość, ale są trzy osoby boskie, jest relacja. A Bóg jest w relacji do siebie i teraz jak odbił swój obraz w świecie stworzonym, no to na przykład w stworzeniach, w przyrodzie odbił swoje piękno. I też zresztą różnorodność olbrzymią. Ale na szczycie tego stworzenia właśnie jest małżeństwo. Czyli na przykład jak widzimy rośliny, no to piękną przyrodę, no to niektórzy mówią, przybliżam się do Pana Boga. Czyli właśnie ten świat naturalny, jeszcze nie zniszczony ludzką ręką, czy niepoprawiany, on tworzy jakąś taką wyjątkową symbiozę człowieka właśnie z tym światem i gdzieś tam zaczyna się budzić świadomość, że jest Bóg. Czy że Bóg jest piękny, czy że właśnie na łonie przyrody potrafię się modlić. Ale to jest tylko odblask tego, co się powinno w nas pojawić, bo na szczycie właśnie stworzenia nie jest przyroda, tylko potem jeszcze jest wyższy byt, właśnie ludzie. I właśnie w ludziach ten obraz Pana Boga jest najpełniej odbity. Ale to nie są właśnie ludzie w takim właśnie znaczeniu, że jest jakiś, no, nieważne kto, tylko to jest konkretny mężczyzna i kobieta i małżeństwo. I w tym właśnie małżeństwie się odbija w najpełniejszy sposób obraz Pana Boga, miłości właśnie Pana Boga, który jest relacją Panem Boga, który właśnie kocha, bo ażeby kochać, trzeba mieć drugą osobę do kochania, czyli po prostu człowiek samotny nie jest w stanie nauczyć się kochać, jak nie wychodzi do ludzi, jak się dla nich nie poświęca, jak dla nich nie żyje. A małżeństwie jest jakby już z góry zaplanowane, czy stworzona sytuacja, że trzeba się kochać, bo wchodzi się w relacje, no i się widzi, kocham, nie kocham, cały czas jest skonfrontowanym z sobą i z drugą osobą, i więc jest to po prostu szkoła kochania. I właśnie ta pierwsza para oczywiście potrafiła się kochać, a my się uczymy kochać, i najlepszą taką drogą uczenia się miłości, a że nie jest łatwa, no to inna sprawa, a co jest łatwe, właśnie jest małżeństwo. I tutaj się ten pomysł Pana Boga dla ludzi, żeby się nauczyli kochać, on się tutaj od samego początku objawia i ludzie się uczą kochać właśnie w każdym małżeństwie, ale i co jest oparte też na tej pierwotnej intuicji, że no właśnie dlatego jesteśmy razem, że się kochamy, że nam na sobie zależy, że jesteśmy sobie bliscy, chcemy żyć razem, chcemy spędzić razem życie. No i te wszystkie wybory, prawda, uczucia, pragnienia, one potem właśnie już w sobie niosą tą świadomość, że po prostu miłość jest jakimś wyjściem siebie, jest obdarowaniem drugiej osoby, jest troską o drugą osobę, tak, że jak kocham, chcę być kochany, tak, że też będąc kochanym dojrzewam i kochając też się rozwijam i jakoś wychodzę z siebie, prawda, poznaję siebie i no i nie żyję tylko dla siebie, tylko dla drugiej osoby. I to się jakoś, prawda, już na poziomie natury się widzi, że te mechanizmy są uruchomione, tylko potem jest pytanie, jak wykorzystane, czy rzeczywiście świadomie potem budujemy miłość, czy nie. I to jest właśnie ten poziom małżeństwa naturalnego, jakby fundamentalny właśnie też dla naszych rozważań, dla odkrycia sakramentu małżeństwa, bo potem Bóg jakby ciągle coś nabudowuje właśnie na to małżeństwo naturalne, które sam stworzył, tak, które od Niego pochodzi, tak, ale jeszcze Pana Boga nie zna. Bo właśnie to jest też charakterystyczne dla małżeństwa naturalnego, że ono się nie odwołuje do Pana Boga i tylko po prostu no, buduje na tym ludzkim doświadczeniu miłości. Znaczy można powiedzieć zakochanie, jakaś decyzja wspólnego życia są fundamentem tego małżeństwa. To też występuje w każdym małżeństwie, też i sakramentalnym, ale w nim się jeszcze coś więcej pojawia. I teraz taką sytuację sobie wyobraźmy, że właśnie to małżeństwo naturalne wchodzi do kościoła i czyli się ludzie nawracają, spotykają Pana Boga, zaczynają chodzić na jakieś katechezy, na kurs alfa, no coś się dzieje, że zaczynają Pana Boga poznawać, więc zaczynają też rozmawiać o Panu Bogu w małżeństwie wcześniej, tylko jak rozmawiali o Bogu, to gdzieś tam bardzo rzadko albo w ogóle. I tu, żeby nam się nie pomyliło z tymi małżeństwami sakramentalnymi, naszymi kościelnymi. Czasami jest tak, że ja dzień przed ślubem się pytam narzeczonych, czy kiedykolwiek ze sobą rozmawiali o Bogu i po prostu oczy po prostu takie, że nigdy. Więc to są też małżeństwa naturalne, które przez, można powiedzieć, przypadek trafiły pod ołtarz. A my po prostu z racji trochę takiej nawet ignorancji wobec sakramentu i właśnie takiego myślenia naturalnego o małżeństwie, które jest pokropione, tak jak się mówi, że ktoś jest pokropiony święconą wodą, że niby jest chrześcijaninem, no tak samo tutaj też mówimy jakieś wielkie słowa o sakramencie małżeństwa, no bo to wiadomo, sakrament, to już samo słowo już brzmi dość poważnie, ale tak naprawdę myślimy w Kościele małżeństwem naturalnym. I też dlatego właśnie rozwijam ten wątek, jakoś może wam znany, ale może nie z tej perspektywy, bo to się okazuje, że wielu kapłanów też myśli nie wcale nie o małżeństwie sakramentalnym, tylko o małżeństwie naturalnym, a jak jest małżeństwo naturalne, no to kochacie się, no to macie ślub. To fajnie, że chodźcie jeszcze, damy wam sakrament, czyli już rozpoczniecie małżeństwo, powinni powiedzieć fajnie, kochacie się, to weźcie cywilny, prawda, to będziecie jakoś bardziej tutaj tą społeczność jakoś wprowadzeni, publiczni, albo się kochajcie, no to się dalej kochajcie, prawda, weźcie kredyt na 30 lat, to umocni was związek, prawda? A my mówimy właśnie, o to pięknie, to już i teraz właśnie takie małżeństwo naturalne, mieszkają razem już tam ileś lat, prawda, dziecko się poczęło, no to chcą ślub, żeby to już w sumie, nie wiem, chyba dla nazwiska, żeby już to dziecko miało rodziców i z jednobrzmiącym nazwiskiem. W każdym razie się wreszcie decydują na ślub, no my się strasznie cieszymy, że wreszcie dojrzeli, no i oni po prostu biorą te 3 miesiące pojawiają się w kościele, czy na jakiejś mszy byli, bo też trzeba przećwiczyć, co się na mszy dzieje, żeby potem wiedzieć, kiedy wstać, kiedy siąść. No i coś ich tam może rusza, bo to nie jest tak, że człowiek tak jest na Pana Boga całkiem obojętny, ale to ich na tyle ten Pan Bóg zbliża, że potem jak już zrobią kurs i nawet się wyspowiadają, no oczywiście bez karteczki by się pewnie nie wyspowiadali, to potem znikają z nam z kościoła i też ani nie chodzą, ani się nie modlą i potem się na chrzcinach pojawiają, potem i na ślubie koleżanki. I to jest tak, że właśnie no, mają sakrament, ale po prostu jesteśmy na poziomie dalej małżeństwa naturalnego. I tylko dopiero nam to małżeństwo naturalne porządkuje rzeczywistość, że robimy tutaj pewną farsę, tak, która no, nie wiadomo czemu służy i to dopiero lepiej, jak już omówię to małżeństwo sakramentalne, zobaczymy, że to po prostu nie ma najmniejszego sensu i też nawet jak tracimy ludzi w tym sensie, że coraz mniej biorą sakrament małżeństwa, to nie są po prostu uczciwsi. A stwierdzają, że im to nie jest do niczego potrzebne, bo nie widzą jakiegoś potrzeby dla swojego życia całej tej ceremonii ślubnej, bo tylko w tych kategoriach patrzą i jak nie widzą, no to po co mają brać i wydawać pieniądze i się tam jeszcze użerać, czy z jakimś księdzem, czy w ogóle chodzić do kancelarii, która jest otwarta od 16 do 17, czyli jak wszyscy pracują, i tylko babcie są w stanie w tej godzinie przyjść. A więc brać urlop i tak dalej, zwalniać się. To za dużo kłopotów, żeby w ogóle podejmować tego typu wysiłek. Już to nie wiadomo po co. Więc to są właśnie małżeństwa naturalne. One, to jest przykład, jak one myślą. To jest właśnie myślenie małżeństwa, które gdzieś nawet jak ma Kościół na horyzoncie, to jakoś nawet jakby się zapytało, czy wierzą w Boga, to wierzą. To nie zmienia faktu, że właśnie to jest jakby subiektywne jakieś przeżycie Pana Boga. Nie jest to wiara w znaczeniu katolickim. I właśnie to małżeństwo wchodzi do kościoła, czyli zaczyna się już modlić, zaczynają rozmawiać o Panu Bogu, potem idą do spowiedzi i też jest to dla nich ważne. Czyli na przykład żona potem widzi, że jak mąż poszedł do spowiedzi, to jest przynajmniej 3 dni taki lepszy. Normalnie nervus, raptus, nie do wytrzymania, ale jak go się uda się go zaciągnąć z pewnymi oporami, ale tam jakimś sposobem, że razem idziecie, to wtedy też i pójdzie, no, czy na jakieś przy okazji pielgrzymki do Metemblewa, No to po prostu jest te parę dni lepszy i czy jest jakieś połączenie, że Pan Bóg gdzieś dociera do człowieka i ten człowiek potem, no, dlatego, że się z Panem, z Bogiem spotkał, no, jest lepszym małżonkiem, prawda? Czy jest przełożenie między chrześcijaństwem, prawda, a życiem małżeńskim. Czy właśnie idziecie na mszę i potem po mszy też się jakoś czujecie się bliżej siebie. Też wiele małżeństw tak mówi, że jakoś po mszy taka jest poczucie większej jedności, tak jak na przykład właśnie mąż mówi, że przed mszą ta żona mnie denerwuje cały czas, no to po mszy jakoś jestem dla niej cierpliwy, jakaś taka jest, jakoś wydaje mi się inna, milsza, prawda? Po prostu jest w nim więcej pokoju i od razu jakoś to wszystko rzutuje na relację małżeńską. Tak? Czyli po prostu ludzie widzą, że przybliżenie się do Pana Boga w kościele daje małżeństwu coś dobrego. No i w konsekwencji też pojawiają się zwyczaje religijne w domu, wieszają krzyż, Matkę Boską wieszają, no, zaczynają Pismo Święte czytać. Mąż nigdy Pisma Świętego nie czytał, teraz wziął i czyta Ewangelię, się zastanawia, o co tu chodzi. Znaczy, w ogóle już zaczął myśleć, prawda, nad tekstem i to już jest jakaś osobista refleksja, prawda, nad Panem Bogiem. No i tu żona się modli i śpiewa jakąś piosenkę religijną, po prostu nowe klimaty w domu się pojawiają. I czyli to chrześcijaństwo tu wchodzi też do małżeństwa. I właśnie już to małżeństwo takie właśnie nawrócone, czy nawracające się, już po prostu będące w kościele, to byłby drugi poziom przeżywania małżeństwa. I tutaj byśmy to małżeństwo nazwali małżeństwem chrześcijan. Czyli że chrześcijanie, czy akcent jest bardziej na indywidualne przeżywanie chrześcijaństwa, czyli w każdym z nas Pan Bóg coś tam robi, zmienia i żyjemy swoją wiarą i staramy się modlić i chodzić do kościoła, to są nasze wybory. I teraz dalej punktem odniesienia jest Kościół, prawda, że to jest ta wspólnota, w której się spotykamy z Chrystusem. Więc idę do kościoła, żeby się spotkać z Chrystusem, zaczynam go już rozpoznawać w tej wspólnocie. I właśnie potem ten Chrystus, on zaczyna przecież przeze mnie, czy przez współmałżonka, jakoś oddziaływać. No bo jak się w Eucharystii spotykamy z Chrystusem, no to potem on jest w nas i w konsekwencji, jak idziemy do domu, no to jest w naszym domu, prawda? Czyli potem jesteście wy jako małżonkowie zjednoczeni z Chrystusem, którego żeście spotkali w Eucharystii czy w sakramencie pojednania. I to wpływa czyli ta miłość Chrystusa, która w was jest, ona gdzieś tutaj promieniuje na waszym małżeństwie i zmienia coś w tym małżeństwie na dobre. I to jest ten drugi poziom, gdzie większość małżeństw właśnie na tym poziomie przeżywa swoje chrześcijaństwo, czyli punktem odniesienia, właśnie jeszcze raz powtarzam, jest wspólnota Kościoła, a małżeństwo po prostu czerpie z tej wspólnoty, tak jak każdy chrześcijanin. Bo to tak samo coś się zmienia u wdowy, która potem mniej płacze, że jest samotna i jakoś ma większą poczucie bliskości z Chrystusem i jest potem mniej jakaś, prawda, zgryźliwa, potem ma na jakąś panienkę, która potem się pomodli i czuje się blisko Pana Boga i też potem jakoś bardziej wierzy, że pozna kogoś i założy małżeństwo, prawda, ma wpływ na kawalera, prawda, no i na księdza, że też potem jakoś jest cierpliwszy dla ludzi i też dla siebie samego i łatwiej mu je żyć, bo spotkaliśmy się z Chrystusem i to spotkanie w jakiś sposób wpłynęło na nasze życie. I to jest, czyli też na życie we wspólnocie, w relacji z innymi ludźmi, no a dla was bezpośrednio w tej podstawowej wspólnocie, w której żyjecie i najwięcej się dzieje właśnie w małżeństwie. I to jest, jak mówiłem, drugi stopień, czyli już Chrystusa poznaje się o wiele pełniej. No bo na tym pierwszym stopniu Pan Bóg działał w życiu małżeństwa, ale małżeństwo go nie rozpoznawało. Czyli to nawet, że są wierni sobie, czy kochają się, to nie reflektowali, że też w nich jakoś działa miłość Boga, Stwórcy, który jest w nich obecny, czy że właśnie są wierni, bo właśnie wyczuwają wolę Pana Boga, który po prostu jest wierny człowiekowi i zawsze z nim jest i też jest z nimi i to się właśnie przejawia choćby w tej wierności sobie. A teraz już jak się rozpoznaje Chrystusa, no to już się więcej wie, że właśnie mamy czy nie kraść, czy nie cudzołożyć, czy też być sobie wierni, ale mamy już motywację religijną, czyli właśnie Chrystus uczy nas takiego sposobu życia. Taki sposób życia wypływa od Chrystusa, to jest jego wolą. Mamy większą świadomość, jak mamy żyć. Jest to może też bardziej zdefiniowane właśnie, że czy wierność, niezdradzanie siebie, czy właśnie mamy się pojednać, przebaczyć sobie i właśnie w tym sensie kochać, czyli realizować chrześcijaństwo w naszym małżeństwie, czyli też jest jakieś napięcie między właśnie no też realiami, że się kłócimy, a wolą Pana Boga i lepiej widzimy, że Pan Bóg chce, żebyśmy sobie przebaczyli, pojednali się, dogadali, rozwiązali nasze problemy, że to nie wypływa tylko dlatego, bo się kochamy, tylko dlatego też, że Pan Bóg chce, żebyśmy żyli w zgodzie i miłości. No i też mamy może więcej środków właśnie zbawienia, spotkania z Panem Bogiem, których właśnie no, pytanie, na ile świadomie z nich korzystamy. No i też właśnie już pojawia się to odniesienie do Pana Boga, czyli właśnie nie używamy antykoncepcji, bo Chrystus przez Kościół mówi nam, że jest to złem, że już Kościół rozpoznał, że to nie jest sposób życia właściwy dla chrześcijanina, że nie w ten sposób objawia się miłość Pana Boga w nas. No i to już jest jakiś inny w ogóle poziom refleksji i spotkania się z Panem Bogiem. No i przede wszystkim zna się już Chrystusa, który do nas mówi, słuchamy Słowa Bożego i mówię, i to, tak jak mówię, ma to wszystko przeniesienie na małżeństwo. Ale tutaj właśnie zauważcie, że jak ja właśnie tutaj mówię o tym chrześcijańskim sposobie życia, który też sięga małżeństwa, tym sposobie życia, który uczymy się w Kościele, jak mamy żyć, to w ogóle nie mówię o sakramencie małżeństwa. Nie wiem, czyście to zauważyli, czy dopiero teraz, jak to powiedziałem, bo właśnie wiele małżeństw właśnie żyje na tym poziomie, czyli one nie żyją tak naprawdę sakramentem małżeństwa, tylko po prostu widzą Chrystusa w taki sposób, jaki ich nauczył Kościół. No więc na przykład widzą Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, czy jak jest adoracja, no to jest wystawienie, no to tu jest Chrystus. Ale to jest Eucharystia cały czas. Widzą Chrystusa w sakramencie pojednania, czyli idziecie do spowiedzi, macie świadomość, żeście się spotkali z Chrystusem, czyli że wierzycie w sakrament małżeństwa. Nie małżeństwa, tylko sakrament pojednania. I teraz czytacie Pismo Święte, no to wierzycie, że Bóg mówi przez teksty natchnione, które są źródłowe dla spotkania się z tym Chrystusem historycznym, który był na ziemi i przekazał nam swoją naukę. Jak czytacie jeszcze dokumenty Kościoła, to się rzadko zdarza, to wierzycie, że w ogóle Bóg mówi przez magisterium, że to natchniona mowa to nie jest proboszcza jakiegoś, tylko jest, o ile on się trzyma nauki Kościoła. Ale ta nauka Kościoła jest podawana właśnie w nauczaniu tym magisterium. Czyli mamy jakieś tam takie tropy czy schematy w głowie, gdzie spotkać Chrystusa w Kościele. Tam jedne są już bardziej jasne, drugie właściwie zaciemnione. No i czy że na modlitwie się spotykamy z Chrystusem, no to się modlimy, żeby się spotkać z Chrystusem. Jak się chcemy w małżeństwie spotkać, no to by trzeba było powiedzieć, że trzeba by się razem modlić. Czyli to jest jakby dedukcja, że chrześcijanin spotyka się z Bogiem na modlitwie, no i teraz małżeństwo spotyka się z Bogiem na modlitwie. Czyli jak chce spotkać się z Bogiem jako małżonek, no to musimy się albo modlić za siebie przynajmniej i wtedy Bóg przychodzi do nas, albo się po prostu razem pomodlić i wtedy Bóg do nas przyjdzie. No to jest po prostu świadomość, że Bóg przychodzi we wspólnocie Kościoła i my stanowimy po prostu Jego cząstkę i dlatego się też razem modlimy. To jest jakieś odkrycie wspólnotowości też i kościelności, ale bardziej chodzi o to po prostu, że po prostu się na zasadzie dedukcji właśnie stwierdza, że właśnie Bóg przyjdzie do nas w małżeństwie, jak się będziemy modlić. Czyli jak słyszymy, że Pan Bóg mówi, że trzeba sobie przebaczać, czy jak małżonkowie sobie przebaczą, to Pan Bóg do nich przyjdzie, no bo wtedy będą bliżej Pana Boga, no z racji po prostu no bardziej autentycznego życia chrześcijańskiego. Jak słyszycie, że Bóg jest ubogich, no to teraz trzeba by to też do małżeństwa zastosować, czy jak mąż nie ma pracy i żona go wspiera, no to można powiedzieć, kocha ubogiego. I to jest rzeczywiście bezinteresowna miłość. Nic już od niego nie oczekuje, bo nic nie ma. Także czysta miłość chrześcijańska. No i już mamy zastosowanie Ewangelii, prawda? Jak jest, że trzeba kochać Boga w chorych, no to dobrze, żeby żona miała jakąś poważniejszą chorobę, prawda? Bo grypka, no to już tak niepoważnie, tak trochę, ale jakaś poważniejsza po prostu anemia i wtedy po prostu mąż się opiekuje, nie, ona słaba, nie ma siły, prawda, więc za nią różne rzeczy robi, kocha Chrystusa chorych. No więc to jest mniej więcej ten typ myślenia, czyli właśnie wszystko, co gdzieś tam się nam skojarzy, co jest w Ewangelii, na czym polega chrześcijaństwo i na czym polega miłość, no to zastosowujemy do małżeństwa, że jest kochaj bliźniego, no to mam już właśnie tego męża bliźniego i muszę go kochać. I to jest, ale to nie jest do tego, to wszystko, co powiedziałem, to się odnosi do, tak samo do mnie, do każdego chrześcijanina, każdego, można powiedzieć, świeckiego i duchownego. To nie ma, wszyscy mamy żyć Ewangelią i coś tam w jakimś kontekście swojego życia realizujemy. Czyli to nie na tym polega sakrament małżeństwa, że po prostu wprowadzicie kontekst chrześcijański, wasze życie małżeńskie, już łaska sakramentu małżeństwa jest udzielona. To protestantom by to wystarczyło, bo nie mają sakramentu małżeństwa, czyli punktem odniesienia jest Kościół, w Kościele się spotyka Pana Boga, a małżeństwo jest właśnie naturalną wspólnotą, która po prostu o ile żyje Ewangelią, czyli mąż czy żona żyją Ewangelią, no to się staje takim właśnie małżeństwem chrześcijan, którzy no, żyją z Panem Bogiem i mogą już, będąc na tym poziomie świadomie, można być rzeczywiście bardzo pięknym małżeństwem i bardzo autentycznie wierzącym i to wszystko będzie miało wpływ na życie małżeńskie, bo bez wątpienia Chrystus działa we wspólnocie Kościoła, więc też działa wśród małżonków wierzących. Ale właśnie cały czas dalej jeszcze nie jesteśmy na poziomie sakramentu małżeństwa i na ten poziom wejdziemy po przerwie.